Magazyn TOK FM.
12:07 na zegarach, a my wracamy do wydarzeń z minionej nocy. Doktor Michał Lipa jest z nami z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Chciałbym zapytać, jak pan czyta stanowiska i obu stron konfliktu, ale także państw, które przypatrują się z perspektywy albo mocarstw, tak jak Stany Zjednoczone, albo tych, którzy żyją w regionie i czują się w jakiś sposób zagrożeni. Ja powiem, przypomnę, bo rozmawialiśmy o tym o godzinie 11:00. Iran dziś w nocy zaatakował Izrael najpierw lawiną dronów, a później także pociskami. I tak, Izrael mówi, że żaden z pocisków manewrujących i prawie wszystkie balistyczne zostały zestrzelone, przechwycone. Iran z kolei opowiada, że operacja była bardziej udana, niż można było się tego spodziewać. Słowem, wszyscy są ukontentowani. I co dalej?
Tak, rzeczywiście wymiana ciosów, która nastąpiła, no musiała prawdopodobnie nastąpić, to znaczy spodziewaliśmy się tego, że Iran będzie musiał w jakiś sposób odpowiedzieć za atak na konsulat w Damaszku sprzed niespełna 2 tygodni. Zresztą Iran głośno mówił, że coś musi zrobić, tak? Przestrzegał innych aktorów, w tym Izrael był świadom tego państwa arabskie znajdujące się, prawda, między Iranem a Izraelem. Także były do tego przygotowane Stany Zjednoczone i inni sojusznicy zachodni Izraela także byli w podwyższonej gotowości. W związku z czym to, że do czegoś doszło, nie dziwi, prawda? Nie wiedzieliśmy tylko, do czego dojdzie. Dzień wcześniej mieliśmy przechwycenie statku towarowego prawdopodobnie jakoś powiązanego z Izraelem, bo tu też szczegółów nie znamy i wydawało się, być może to jest ten moment, ale oczywiście noc pokazała, że Iran jednak ma zamiar w sposób militarny pokazać Izraelowi, że nie będzie godził się na atakowanie jego placówek dyplomatycznych w innych krajach.
Ale proszę, panie doktorze, przepraszam, tak? Wejdę panu w słowo też w nawiązaniu, tak? Do pańskiej wypowiedzi. Mianowicie, że wielu obserwatorów, ja nie mówię o oficjalnych stanowiskach państw, głów państw, ale wielu obserwatorów właściwie podziela zdanie Hamasu. Przed chwilą też zostało ono zaprezentowane w światowych mediach o tym, że Iranowi przysługuje naturalne prawo i zasłużona odpowiedź na to, co wydarzyło się wcześniej, czyli atak na placówkę konsularną.
Tak, bo i pewny zwyczaj międzynarodowy i w zasadzie prawo międzynarodowe dopuszcza sytuację, w której symetryczna odpowiedź jest uznawana za nazwijmy to, legalną. Tutaj bardziej kwestia dotyczy tego, kto, bo obie strony mówią, że one odpowiadają, prawda? I tutaj rzeczywiście to jest troszkę dyskusja w rodzaju tego, co było pierwsze jajko czy kura, bo tak naprawdę obydwie strony na różne sposoby kąsają się od wielu, wielu lat. W związku z czym Izrael mówi, że to on odpowiada, a Iran mówi, że to on odpowiada, prawda? W związku z czym stąd się bierze potencjalne ryzyko takiego nakręcania spirali przemocy, bo każdy będzie odpowiadał na zasadzie samoobrony, prawda?
No to dotrzemy na szczyt drabiny eskalacyjnej za chwilę.
No właśnie. I natomiast wydaje się na chwilę obecną, że Iran bardzo długo kalkulował, jak odpowiedzieć, żeby nie zaognić sytuacji. I można mieć nadzieję, że wszystko wskazuje na to, że Iran absolutnie nie chce eskalacji sytuacji, ponieważ ewidentnie widać, nie potrzebuje dużej wojny na Bliskim Wschodzie. Tak jak samo jak inni aktorzy, tak jak Stany Zjednoczone absolutnie w roku wyborczym, czy w ogóle Amerykanie jasno dają do zrozumienia, że nie chcą eskalacji, proszą Izrael, żeby nie reagował jeszcze mocniej tak na to, co się wydarzyło. Zresztą Biden przedstawia obronę, która miała miejsce w nocy, prawda? Jako sukces Izraela, tak? Odnieśliście sukces, mówi. Wspólnymi siłami, to bo Amerykanie i Brytyjczycy też pomagali, ale odnieśliśmy sukces. Odparliśmy ten zmasowany atak Iranu, w związku z czym traktujmy to jako sukces, przedstawmy to jako sukces i nie idźmy o krok dalej, tak? No Iran oczywiście zaatakował, pokazał muskuły, pokazał siłę, pokazał, że nie będzie godził się na to, w związku z czym na potrzeby wewnętrzne irańskie władze również mogą pokazać to w ten sposób. Odnieśliśmy sukces, zaatakowaliśmy Izrael. Pierwszy raz bezpośrednio, prawda? W związku z czym możemy mieć, scenariusz optymistyczny jest taki, że obydwie strony uznają, dobra, Na razie poprzestajemy na tym, pokazaliśmy swoją siłę, uderzyliśmy.
No, ale Izrael mówi, że odpowie, nie mówi, że poprzestanie na tym.
No i tu jest ryzyko, bo Izrael stosuje nieco inną doktrynę wojenną, to znaczy Izrael stosuje taką doktrynę, że jeśli dostanie powiedzmy jeden cios, to oddaje 10 ciosów, prawda? W związku z czym i tu jest największe ryzyko. I teraz, bo jeśli Izrael odpowie, oczywiście znowu będzie pytanie, co zrobi Iran i czy coś zrobi. Ale tak naprawdę to jest takie, te najbliższe powiedzmy doby, to będzie sprawdzian dla dyplomacji amerykańskiej, innych dyplomacji krajów zachodnich, przede wszystkim, mniej niż nawet arabskich, na ile są w stanie powstrzymać Izrael przed dalszą eskalacją, bo Izrael rzeczywiście może zrobić, co chce. I tak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i partnerzy generalni Izraela, no nie odmówią mu pomocy. Tak? W razie eskalacji będą musieli, na przykład Amerykanie będą musiały, Amerykanie będą musieli się opowiedzieć po stronie Izraela i walczyć po stronie Izraela.
Ale czy to nie jest tak, panie doktorze, że Izrael zerwał się, proszę wybaczyć sformułowanie, zerwał się ze smyczy swoim sojusznikom?
To znaczy Izrael, powiedziałbym inaczej, sojusznicy mają ograniczony wpływ na to, co Izrael zrobi. Ponieważ Izrael jakby o tyle może trzymać, nazwijmy to, w szachu Amerykanów, że Izrael doskonale wie, że Amerykanie nie odmówią mu pomocy. Niezależnie od wszystkiego, cokolwiek by się nie wydarzyło, Amerykanie nie odetną tej pomocy militarnej na przykład, czy pomocy w zakresie bezpieczeństwa w sytuacji wybuchu większej wojny. W związku z czym to daje Izraelowi większe pole manewru. I dodajmy jeszcze jeden, moim zdaniem, ważny czynnik w tej dyskusji. To znaczy, na ile eskalacja konfliktu jest w interesie Izraela? Pewnie nie, jeśli się koncentruje przede wszystkim na Strefie Gazy i ewentualnie musi się obronić przed Hezbollahem w razie czego też, bo tutaj też jest cały czas umiarkowana wymiana ognia, ma miejsce nieustannie. Natomiast pytanie, czy kierownictwo Izraela, czy Benjamin Netanyahu jest tego samego zdania? Ponieważ jakby on, pamiętajmy, Benjamin Netanyahu walczy o przetrwanie jako polityk. I to jest zupełnie odrębny wymiar. I pytanie na przykład, czy jego współkoalicjanci, tacy jak Smotrich na przykład, czy Ben-Gwir, będą na tyle skłonni do tego, że Benjamin Netanyahu powie im, no dobra, osiągnęliśmy sukces, panowie, nie atakujemy dalej Izraela, a oni powiedzą, no to my wychodzimy z koalicji. I wtedy, i tu jest poważny problem. I Benjamin Netanyahu też jest w pewnym sensie zakładnikiem swoich koalicjantów. Więc rzeczywiście ta układanka jest wielowymiarowa i jeśli spoglądamy tak geopolitycznie, no to nikomu tak eskalacja się nie opłaca.
No dobrze, ale przepraszam, bo już poszukując w tej patowej sytuacji wygranego, to zastanawia mnie, czy aby strona irańska nie jest takim. A dlaczego? Ponieważ sam pan podkreśla bezprecedensowość tego ataku na ziemię Izraela, bezpośrednio przeprowadzono, ten atak został z Iranu, zmusiła stronę izraelską do tego, by ujawnić swoje możliwości także defensywne. To już jest w tej chwili namacalny dowód, gdzie Izrael ma swoje baterie przeciwrakietowe, jakie są ich lokalizacje, i tak dalej, i tak dalej. Pilnie śledzą ten konflikt także inni zainteresowani ewentualnie, mogący wejść w jakikolwiek spór z Izraelem.
Tak, Iran na pewno nie przegrał na razie, nie przegrywa. To ewidentnie możemy powiedzieć, że Iran jest w takiej pozycji, no nawet pewnej przewagi strategicznej, można powiedzieć. Odpowiedział siłą, pierwszy raz właśnie zaatakował Izrael. No oczywiście niewiele szkód wyrządził, ale jednak zmusił izraelską obronę do działania i tak jak pan powiedział, do też obnażenia się. Natomiast znowu, Iran też ma swoich przyjaciół większych, czy swoich patronów, którym na przykład, tak jak Chińczycy powiedzmy, którym niekoniecznie, no na pewno nie będzie zależało na tym, żeby wybuchła wojna, która zaburzy transport międzynarodowy, handel, transport ropą, bo pamiętajmy, Iran ma inne możliwości działania, ma możliwość zablokowania cieśniny Ormus na przykład i spowodowania tego, że cena ropy pójdzie znacząco do góry i na świecie będziemy mieć kryzys gospodarczy, prawda? I na kryzysie tracą wszyscy duzi gracze, duże ekonomie. Zachodnie oczywiście, ale chińska także, więc można się spodziewać, że Iran też może być ograniczany przez innych graczy, żeby nie przesadzić, tak? Żeby pokazać siłę, pokazać pewnego rodzaju, nawet symbolicznie, nie tylko symbolicznie, pokazać, że jest w stanie jak równy z równym walczyć z Izraelem, ale w taki sposób, gdzie limitowana jest ta agresja Iranu, czy działania przeciwko Izraela, antyizraelskie działania Iranu, właśnie między innymi po to, żeby nie podpalić, czy nie doprowadzić na przykład do globalnego kryzysu gospodarczego.
Bardzo dziękuję. Musimy niestety kończyć. Dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Kłaniam się, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Państwa zapraszam na informacje.
Magazyn TOK FM.